Słuchajcie, to będzie coś takiego, ja tak myślę, że to będzie taki przegląd po wersetach, które do tej pory nie były omówione, a myślę, że są tam takie rzeczy, o których warto mówić i które są ważne dla życia Kościoła. I tak jak mówiliśmy, są takie wersety, które ja sobie tak wyłapałem, jak czytałem, o czym chciałbym, żeby było mówione, wspomniane. To tak, jak już wspominaliśmy wczoraj chyba, 1 Koryntian 4, rozdział 5, werset, jak macie gdzieś tam tę Biblię przed nosem, to możecie spojrzeć. Ale tam było, pamiętacie, to było te wersety, gdzie było napisane, że prze to nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. I to była taka zachęta dla nas, żebyśmy nie bawili się dzisiaj w sądzenie innych, tak? Czy w potępianie innych. Dlatego, że tak naprawdę dopiero jak Pan Bóg przyjdzie i odkryje wszystko, motywacje, zamysły serc, to są motywacje, tak? Jak będziemy znali motywację, jak będziemy znali całe okoliczności wszystkich wydarzeń, wtedy tak naprawdę będzie można usłyszeć Boży wyrok. Ale tu jest ciekawe, bo my tak myślimy, że to będzie Boży wyrok, ale cały ten werset kończy się takim stwierdzeniem, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Nie? Czyli ciekawe, że to nie będzie coś, to nie będzie pokazane coś, co za co ludzie będą ukarani, tylko to będą rzeczy ukryte, o których my dzisiaj nie wiemy, a które dobre się będą działy. Nie? Czyli te rzeczy, które dobre zrobiliśmy. I to jest jedno. Następny fragment, o którym też wspominaliśmy wczoraj. Paweł mówi o tym, że jako apostoł doświadczał pewnych rzeczy. I tam są takie wskazówki do tego, jak my mamy postępować, gdy mamy do czynienia z podobnymi problemami, tak? A mianowicie w 4 rozdziale, w 12 i 13 wersecie jest powiedziane tak, że spotwarzają nas, tak? A co my robimy? Błogosławimy. Czyli ktoś nas potwarza, ktoś nas prześladuje, my to znosimy. Nie oddajemy tym samym, tak? Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmieci tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Ale po prostu tu jest taki wzór postępowania, albo inaczej, czego Bóg od nas oczekuje w takich sytuacjach. Ktoś ci złorzeczy, ktoś źle o tobie mówi, ktoś nas prześladuje w pewien sposób. Słuchajcie, to czasami mogą być wierzący ludzie. To też im się zdarza, że wierzący, cieleśni ludzie. I to Biblia też o tym mówi. Wiecie, kto najczęściej przeciwstawia się duchowym wierzącym? Cieleśni. Cieleśni wierzący będą zawsze prześladować duchowych wierzących. Tak jak jest powiedziane, tak jak Ezaw przez większość życia prześladował Jakuba, nie? Ścigał Jakuba. Tak? I to oni są obrazem tego, jak wygląda właśnie życie wierzących. Wierzący cieleśni będą bardzo często szykanować, złorzeczyć, źle mówić na temat duchowych. Tak, tak będzie. To jest w sposób obietnica dla nas. Ale naszym rozwiązaniem będzie to, co Paweł tutaj stosował. Nie? Błogosławić, modlić się, znosić cierpliwie. To o tym to już mówiliśmy. Natomiast mówiliśmy też wczoraj o tym oddawaniu kogoś szatanowi. Wczoraj bardzo dużo było na dyskusji i jest częściowo nagrane, także myślę, że też ktoś chce posłuchać na ten temat, to będzie możliwość. Natomiast następny rozdział tak naprawdę, który żeśmy ominęli, a to co, o czym myślę, chyba nie teraz będę mówił, tylko wieczorem może coś będziemy wspólnie rozmawiali, to jest 1 Koryntian 7 rozdział, który mówi o... Kto wie o czym? O małżeństwie, o rozwodach, o separacjach, o tych wszystkich rzeczach, które są związane z rodziną, tak? Moim małżeństwem. Ale o tym myślę, że wieczorem, to teraz chciałbym, żebyśmy przeskoczyli do wersetu 8, do rozdziału 8 i tam w 13 wersecie... A nie, czekajcie, coś jeszcze miałem? A, sorry, przeskoczyłem. 6 rozdział chciałem. Najpierw 6 rozdział, 6 werset do 11. A, właśnie, dlaczego chcę o tym mówić? Kiedyś słyszałem, jak ten fragment, ten fragment, który za chwilę wam przeczytam, osoba wierząca użyła po to, żeby potępić kogoś, kto upadł. A zaraz chcę wam powiedzieć, że ten werset nie mówi o tym zupełnie. I zaraz się temu przyjrzymy, żeby nie było, żeby ktoś was nie zaskoczył takim wersetem, jak coś wam się przydarzy i żeby ktoś was nie potępił tym wersetem. A mianowicie tam jest tak powiedziane. Tam jest kontekst, pamiętacie Koryntiana, że Koryntianie się sądzili między brat z bratem wierzący, sądzili się, jest powiedziane, przed niewierzącym sądem. I Paweł to bardzo ostro rozprawia się z tym, tak? I w tym kontekście, pamiętajcie, chodzi o sądzenie się z bratem przed niewierzącym, tak? I teraz on mówi coś takiego. Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernym, którego tak naprawdę w pierwszym wersecie mówi, czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, to określenie niesprawiedliwymi jest ważne, tak? Zamiast przed świętymi. Czyli chodzi cały czas o te sądy, tak? I on mówi dalej tak, argumentuje. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą protestujecie. Że nie potraficie się dogadać, tak? Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie i to braciom. A teraz słuchajcie. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, ale żeście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. I teraz o co mi chodzi? Ktoś, wyrywając z kontekstu ten werset, dopada wierzącego, który w danym momencie swojego życia, no powiedzmy, wrócił do alkoholu. Tu są między innymi, jest powiedziane, że pijacy Królestwa Bożego nie odziedziczą, tak? I teraz ktoś, biorąc ten werset, czyta takiej osobie i mówi jej, słuchaj, straciłeś zbawienie.
Bo pijesz.
Bo to Królestwa Bożego nie odziedziczysz. Pisze wyraźnie, no przecież nie pisze, tak? Złodzieje, pijacy nie odziedziczą Królestwa Bożego. To albo byłeś niewierzący, albo straciłeś zbawienie. Jak wybierz sobie wersję, jaką chcesz, na pewno nie odziedziczysz, bo ten werset mówi, że nie odziedziczysz Królestwa. Ale czy ten werset o tym tu mówi? Bo jeżeli ja czytam dalej, to jest werset ten, ta cała wypowiedź Pawła jest zakończona tak. A takimi niektórzy z was byli. Ale teraz, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. To jest mowa o wierzących. Co ciekawe, zobaczcie, z jakich ludzi składał się, tutaj jest wymienione tak naprawdę, z jakich ludzi składał się Kościół. Bo on mówi, że niektórzy z was takimi byli. Wyobrażacie sobie, tutaj jest powiedziane o homoseksualistach. Mężołożnicy, to myślicie, że kto to jest, tak? Jakbyśmy to dzisiaj przetłumaczyli. Byli homoseksualiści, byli w Kościele. Nie? I co? Ja wierzę, że nawet niektórzy z nich mogli wrócić do swojego, będąc już wierzącymi, wrócili do tego, ale ten werset nie dotyczy się już ich, że Królestwa Bożego nie odziedziczą. Bo co? Bo są obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni. To jest czas przeszły, słuchajcie. Uświęceni już, tak? Usprawiedliwieni już i obmyci już w Jezusie Chrystusie. Ten werset o tym nie mówi. Ale o czym mówi w takim razie? O kim Paweł mówi, że Królestwa Bożego nie odziedziczą, mając takie cechy? O kim mówi?
Niewierzącym.
Ale o niewierzącym kim? Z czym tu się cały czas rozprawia? Że wierzący co robili? Sądzili się. Gdzie się sądzili? Przed kim? przed takimi ludźmi. Rozumiecie? On mówi, że słuchajcie, to nie ma między was kogoś mądrego, kto mógłby rozsądzić sprawy. Idziecie do niesprawiedliwych. Przecież to hańba dla was jest. Idziecie przed niesprawiedliwych, którzy są jacy? Którzy, nie łudźcie się, ani przetecznicy, bałwochwalcy, tak? To idziecie przed takiego gościa, który jest bałwochwalcą i każecie mu być rozjemcą między wami, tak? Idziecie do gościa, który jest homoseksualistą, żeby was rozsądził, bo wy się nie możecie dogadać. O tym Paweł tutaj mówi. Że idziecie przed niesprawiedliwego. Nie łudźcie się, tak jak tutaj zaczyna. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Paweł mówi, że przecież wy, słuchajcie, będziecie sądzić aniołów. Parę wersetów wcześniej. A wy idziecie przed gościa, który jest homoseksualistą, żeby was rozsądził, bo się dogadać nie możecie, tak? To Paweł napiętnuje. Nie mówi tu o tym, że ktoś, kto upamiętał się, został oczyszczony przez Jezusa, uświęcony, usprawiedliwiony, nie wiem, w pewnym momencie zadusił Ducha Świętego i wrócił do starego życia na jakiś czas, to on stracił, po prostu nie odziedziczy Królestwa Bożego, bo to nie o tym mówi. On mówi o ludziach, którzy nie należą do Królestwa Bożego, a wierzący zwracają się do nich o pomoc, bo mają konflikt między sobą, no. Paweł mówi, czy śmie ktoś z was się procesować przed takimi ludźmi, nie? Jak on tak się mówi? Mówię to, aby was zawstydzić, nie? Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego? Paweł mówi, całą argumentację używa na to, żeby jeżeli brat z bratem mają jakiś konflikt, to żeby szukać bardziej u jakiegoś innego brata, tak? Ktoś, kto ma dobre rozsądzenie i potrafi być niestronniczy i potrafi pomóc w tej sytuacji. I tylko o tym tu jest mowa, a nie o tym, że ktoś straci zbawienie, bo tam przetecznicy, mężołożnicy, chciwcy, złodzieje Królestwa Bożego nie odziedziczą, nie? No, nie wiem, no pijacy Królestwa Bożego nie odliczą. Do co pijacy nie mają szans się upamiętać i być zbawionymi?
Widocznie nie.
Wiecie co, no akurat pijacy są dobrym przykładem, bo ja sam znam. Niektórzy z was, Ania będzie kojarzyła, Iwona, znamy tego Janka z Płakowic, nie? Pamiętacie? Ty Norbert znasz Jankę z Płakowic? Może nie. Jako młodzież jeździliśmy, słuchajcie, do Płakowic, czyli tam teraz to jest część Lwówka Śląskiego. Tam był ośrodek dla alkoholików i narkomanów, nie? I co Janek był, słuchajcie, to niesamowite świadectwo było, bo Janek był najbardziej znanym w całej okolicy ze wszystkich wiosek pijakiem. Gościem, który w ostatniej fazie pijaństwa już nie miał co pić, więc pił denaturat. Przesączał go gdzieś tam przez sklep, pił, aż fioletowy był od tego alkoholu. I tak się zachlał, że po prostu był już w stanie delirium. I w takim stanie, zachlanego, w rowie, jak dobrze pamiętam, w rowie albo w szafie, już nie pamiętam, która wersja była, ale Ken, który był misjonarzem z Australii, który przyjechał właśnie w tym czasie do Lwówka Śląskiego, by zakładać kościół, znalazł go. Przejeżdżał obok, czy poszedł do jego domu, zaglądał do szafy, w szafie był. Już nie pamiętam, która z tych wersji. Ale był w stanie delirium. On go wziął, zawiózł go do szpitala. W szpitalu powiedzieli, panie, my nie jesteśmy już w stanie pomóc, bo no, on już nie przeżyje. Nie ma szans. Ale Ken się modlił i miał przekonanie od Boga, że on przeżyje. Wymusił na lekarza, żeby mu chociaż kroplówkę dali. Zabrał go do ośrodka, podłączył go pod kroplówkę. Wszyscy, którzy tam byli, się modlili o niego, walczyli godzinami, dniami. I wiecie, co on po paru dniach? Ożył. Ożył. Fajna była wypowiedź Janka, ja pamiętam, do dzisiaj to pamiętam. On mówi, że pierwsze myśli, jakie otknął się, otwiera oczy.
Nie wiem.
A tu wszystko białe, nie? On tak rozgląda się. Mówi, czy ja już jestem w niebie, czy co? Bo biało, on był, wiadomo, zasikany. No, wyobrażacie sobie, no, tutaj po prostu gościa zapuszczonego i tak dalej. Oni go ogolili, umyli. wszystko wymienili, wszystko białe, czyściutkie i on po prostu myślał, że to niebo już, tak? I wiecie co, i on przez lata służył, on się nawrócił, Bóg go uwolnił, uzdrowił go w wielu rzeczy, przywrócił mu, on, głos jedynie mu nie przywrócił, bo on, cześć, z tym Janek! Także to mu zostało, ale niesamowicie Bóg mu rodzinę mu odnawiał, relacje się, wszystko się naprawiało, po kolei tak z miesiąca na miesiąc było coraz lepiej, ale teraz w pewnym momencie poczuł się zapewnie. Od tylu lat już nie pije. Tak? Zapragnął być bliżej swojej rodziny, przeprowadził się do miejsca, gdzie mieszkał wcześniej. Wrócił, można powiedzieć, do swojego starego środowiska, bo myślał, że jest taki mocny, że sobie poradzi. Ale trafił się jeden kumpel znajomy, drugi kumpel znajomy. A co z nami nie wypijesz, nie? I wystarczyło. Jeden kielonek uległ, poszedł w kanał. Przez parę miesięcy gościu zniknął po prostu znowu, nie? I teraz co? Stracił zbawienie, tak? Na szczęście historia się nie skończyła, tak? Według kogoś, kto tak interpretuje te słowa, to pijacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale ludzie zapominają, że to jest powiedziane, że to Jezus Chrystus obmywa, uświęca i usprawiedliwia. Jezus. Jak Jezus kogoś uświęca, usprawiedliwia i obmywa, to robi to na zawsze. Janek, pomimo to, że zniknął na parę miesięcy, po prostu w pewnym momencie gdzieś na tyle otrzeźwiał, że wrócił do ośrodka i na nowo się nim zajęli. I teraz wie dobrze, że to jest jego dom do końca życia. Jest tam, jest w kościele, tam służy i po prostu jest pod ochroną ciała Chrystusa. Nie? Wie, że nie może być poza ciałem Chrystusa po prostu. I to była tylko lekcja. A nikt właśnie z tego ośrodka też nie mieli przekonań, że stracił zbawienie i tak dalej. Modlili się o niego, modlili się o to, żeby no, że zaczął iść we właściwą stronę, tak? I Bóg go odnowił. Przywrócił. A jeśli byśmy myśleli, że no tacy Bożego Królestwa nie odziedziczą, to kto z nas by się o niego modlił, nie? Stracił zbawienie, koniec. Po co od niego się starać? Po co modlić się o niego, nie? Po co z miłością czekać na niego? To jest naprawdę... Dla mnie to jest diabelskie nauczanie tak naprawdę. No, naprawdę, to jest diabelskie. No. Bo zamiast kochać ludzi, to po prostu się ich napiętnuje i potępia. No.
I porzuca.
I za życia gościu chodzi potępiony. No. To nie można. Te wersety na pewno o tym nie mówią. Te wersety mówią o tym, że są, że ludzie wierzący sądzą się przed ludźmi, którzy są właśnie, i tu są opisani, jacy są. Tu jest mowa o ludziach niesprawiedliwych, przed którymi wierzący chcieli się sądzić. I Paweł w ten sposób chciał ich zniechęcić do tego. Że przed kogo idziesz, chłopie? Przed homoseksualistą, że cię osądzą? Weź się, chłopie, trochę stuknij w czoło, tak? Że ci się pomoże, ci, nie? I to jeden fragment, słuchajcie. Co jeszcze chciałbym, żebyśmy wrócili do pewnego fragmentu. Co ja tu miałem jeszcze? 6:18 coś było. Nie, to nie to. Dobra. 8:13 następne. A, no widzicie, no powiązany werset będzie. To jest taki fajny werset, bo pamiętacie tam pastor Robert mówił o wolności, nie? Że wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Wszystko mogę jeść. Tak, jeżeli się nikt nie pyta, tak, czy to było ofiarowane bałwanom, czy nie, ja to błogosławię, więc mogę to jeść, tak? I to jest wolność chrześcijańska. Ale Paweł miał niesamowitą postawę, jeśli chodzi o myślenie o tym, co gorszy mojego brata, a co nie. I on tutaj na koniec 8 rozdziału powiedział coś takiego: przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Taką mam postawę, tak? Że jeśli coś, co ja jem, piję, zrobię, gorszy mojego brata, ja mam wolność to robić, ale jeśli to gorszy go, to nie będę tego robił na wieki. I no dzisiaj nie wiem, no może kogoś bym zgorszył, jakbym zjadł kaszankę, no któregoś z bratem, nie? Tak myślę sobie, no dobra, no już...
To zbory dzielimy kiedy.
No ja mam... No dokładnie, nie dziwcie się, ale naprawdę ja słyszałem o tym, że zbory są podzielone, bo część uważa, że mogą mieć kaszankę, część nie. No ale, ale słuchajcie, wszystko wolno nam jeść, Paweł pisze, ale jeśli coś gorszy mojego brata. Ja tak sobie pomyślałem, bo o jedzenie, no nie wiem, no z tą kaszanką ja w ogóle nie chcę nawet tego rozważać, nie? Żeby to, żeby nie podzielić zboru, tak? Zostawmy kaszankę w spokoju. Ale, ale sobie myślałem, bo jest też inny fragment, o którym Paweł mówi, gdzie on pisze, że nie będę jadł i pił, jeśli by coś gorszyło. Nie? I teraz w naszym kościele ogólnie, w kościele Misja Łaski jest nauczanie takie, że wierzący nie powinien pić alkoholu. Czy mi się zdarzyło wypić? Tak, oczywiście, przy różnych okazjach, tak? Zdarzyło mi się. Ale jeśli Bóg będzie sprawiał, że będę miał pracować z ludźmi, którzy byli uzależnieni od alkoholu, to ja ze względu na nich nie chcę pić. Bo ludzie wierzący robią czasami tak, a ten werset mówi, że można pić, a ten mówi, że nie można, a mogę to, a mogę tamto. Biblia mówi, wszystko mogę. Ale jeśli ja miałbym swoją wolnością przyczynić się na przykład, żeby taki Janek znowu wpadł w kanał i zaczął pić, nie, bo go namówiłem na piwo, tak? To ja tego nie chcę. Ze względu na niego. I przez wiele lat, ja mówię teraz o sobie, nie? Ja przez wiele lat, przez kilkanaście lat nie piłem w ogóle alkoholu, właśnie ze względu na tych ludzi, bo miałem z nimi kontakt, tak? Jeździliśmy do Płakowic dosyć często tam jako młodzieżówka. Jak któryś z nich mi zadał pytanie, czy ja piję, to mogłem z czystym sumieniem powiedzieć, słuchaj, nie piję, nie potrzebuję tego. I nie dlatego, że ja mam z tym problem, z alkoholem, ale dlatego, że on by miał problem. Nie? I dlatego, jeśli macie tak, jeśli Bóg kładzie wam na sercu pracę z ludźmi uzależnionymi i tak dalej, po prostu ze względu na nich tego. Słuchajcie, to jest o wiele łatwiej. Jak wiem, co jest moją motywacją, tak? Jak wiem, jak bardzo mi zależy na tych ludziach, to naprawdę nie, ja nie miałem żadnego problemu z tym, żebym nie pił, nie? Bo moją motywacją nie było, żeby pokazać komuś, że jestem lepszy, bo niektórzy taką mają motywację. A ja nie piję alkoholu, a wy tutaj poganie, ach, lejecie tutaj równo, a ja nie piję. To nie o to chodzi zupełnie, tak? Ale jeśli mój brat ma problem z alkoholem, to ja nie chcę ze względu na niego pić, tak? I to można odnieść do wielu innych rzeczy. Ja tu używam teraz alkoholu, bo to jest chyba takie najczęściej spotykane i tak dalej. Ale to mogą być różne rzeczy. Jeśli coś gorszy twojego brata, to ze względu na niego tego nie rób. Masz wolność, żeby to robić. I jako pastor nie będę chodził i bił po łapach, bo ktoś tam coś zrobił, tak? Ale po prostu dla swojego brata tego nie rób. No? Jeśli widzisz, że to go gorszy. A 9:14, to pastor Maciek chciał, żeby o tym głosić, więc wam powiem, no. Rozdział 9:14, werset mówi tak. Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. I coś, co też w niektórych kościołach ludzie mają problemy. Nie we wszystkich, ale są też tacy ludzie, których bardzo kole w oczy to, że na przykład pastor jest na etacie w kościele, nie? Ale Paweł w tym liście bardzo wyraźnie pisze, że w pierwszym kościele apostołowie, Kefas, on tu wypisuje ludzi, którzy tak naprawdę zajmowali się głoszeniem Słowa Bożego, nauczaniem, a Kościół ich utrzymywał. I to nie było nic gorszącego, to nie było nic złego, to nie jest nic złego. Paweł tu jedynie do Koryntian pisze, że was jedynie nie złupiłem i tym się chlubię, ale dlaczego tak było? On robił to nie dlatego, że nie miał prawa do tego. On tu mówi, że miał prawo do tego, żeby korzystać z tego, tak? Z ich dóbr, jak on to nazywa, nie fizycznych, tylko materialnych, tak? Że on miał prawo do tego, ale nie zrobił tego z pewnego powodu, żeby nikt w pewien sposób nie mógł manipulować nim, tak? Żeby nikt nie mógł wykorzystać tego, że słuchaj, ja cię sponsoruję, więc musisz głosić to, co ja ci każę, nie? Widzicie, bo takie jest niebezpieczeństwo. Ale czy Kościół ma, czy niebiblijnym jest, że Kościół utrzymuje swojego swoich liderów, tak? Czy to są ewangeliści, czy to są misjonarze, czy to są pastorzy? Nie, jak najbardziej to jest biblijne. I Paweł nawet zachęca do tego i mówi, że Stary Testament o tym nauczał i w Nowym Testamencie tak samo jest, tak? Kto Ewangelię głosi, z Ewangelii też żyje. Czyli cały Kościół jest jakby zobligowany do tego, żeby mój lider miał co jeść, tak? Żeby mój lider miał gdzie mieszkać. Tak? Więc myślmy też o tym. Nie myślmy źle na ten temat. Miejmy balans w tym, tak? Są plusy i minusy tego, że pastor pracuje, czy utrzymuje swoją rodzinę, tak jak Paweł tutaj w Koryncie, ale też on chyba to nawet do jakiegoś czasu, jak dobrze pamiętam. Nie wiem, czy to w Koryncie było, ale też był taki moment, że on w jakimś czasie szył namioty, a to w Efezie było. Szył namioty, musiał, bo musiał z tego żyć. I on utrzymywał z tego, co zrobił, cały swój zespół misyjny, ale jak przyszli inni jeszcze z zespołu misyjnego, którzy przynieśli wsparcie finansowe z jakiegoś kościoła, to on przestał pracować i całymi dniami zakładał kościół, całymi dniami nauczał, całymi dniami głosił Ewangelię, nie? Czyli więcej czasu mógł poświęcić na to, by służyć. Miejmy to zrównoważone, tak? Jeśli kościół może, jeśli pastor chce pracować na niwie Bożej 24 godziny na dobę, jest to jak najbardziej biblijne. Nie pracuje z pracą własnych rąk na swoje utrzymanie, też jest jak najbardziej biblijne, nie? Ale patrzmy na to, co jest dobre dla Kościoła w danym momencie. Bo zobaczcie, no, jeśli mały zbór ma 20 osób i miałby utrzymać pastora, tak? Tak, zarżnie się, tak? Wszyscy się zarżną finansowo, nie? Ale jeśli to jest zbór, gdzie jest, nie wiem, 200 osób i każdy parę złotych się zrzuci na tego pastora, to naprawdę będzie mógł godnie żyć, tak? I pracować. Nie jest to niebiblijne, tak?
Albo będziemy mogli zmniejszyć etat.
No. 9.14 to było, tak?
Ale to też w jakiejś aspekcie zależy od tego, ile tak naprawdę ten pastor poświęca i ile robi. No bo jeżeli ja patrzę na Maćka, który oprócz tego, że normalnie tam funkcjonuje w kościele, to jeszcze robi Eurocon i parę innych rzeczy, to faktycznie byłoby tak najbardziej słuszne, żeby go wspierać. Bo on w tym momencie na pracę zawodową jakby ma zdecydowanie mniej czasu.
No. Pracuje na dwóch etatach to.
No. A morda w Polsce dozwolone, z tym, że wszystko okej. W kościele charytatywnie pracuje.
Tak, społecznie. No społecznie, tylko wiesz, jak... Mamy to jest dyskusja, czy my nagrywamy?
Tak? Nagrywamy.
A, no to w zasadzie dyskusja będzie wieczorem zapisywać pytania. Tak tylko.
Tak było na porządku. Kiedyś... A dobra. Nie, bo tak pomyślałem, kiedyś ktoś się chwalił, że no ja to... Bo głosił kazanie, nie? Ja to kazanie to do trzeciej w nocy przygotowywałem, nie? A ja tak spuściłem go i tak sobie się... A ja swoje 25 lat przygotowuję. Nie, bo po prostu czasami jest tak, że tak naprawdę ktoś, kto jest uczniem Pana Jezusa, to tak naprawdę całe życie się uczy, tak? Jeśli masz postawę, że jesteś uczniem, to gdziekolwiek jesteś, siadasz w ławce i słuchasz i uczysz się, tak? I później przychodzi czas, że masz się czymś podzielić, to po prostu stajesz i mówisz. Po prostu nie musisz zarywać północy, żeby przygotować kazanie, bo ty te kazanie już masz w sercu, no? No, to jest taki marginesik mój. Ale w 1 Koryntian 10 rozdział, słuchajcie, przeskoczymy teraz. To jest fajne też. Bo tu też wierzący mają... Fajnie, że Paweł pisze to do Koryntian, bo też wierzący mają zamieszanie z tym. I jak mamy się odnosić do Starego Testamentu, nie? Co ze Starego Testamentu nas obowiązuje, a co nie nas obowiązuje, nie? I bardzo często mamy do czynienia właśnie z ludźmi, którzy zupełnie mieszają to po prostu, bo tak mi pasuje ten werset ze Starego, to teraz będziemy robić to, a jak nam nie spasuje, to znajdziemy przeciwny, nie? I po prostu będziemy tak. Ale Paweł mówi tak, po co w ogóle mamy Stary Testament, znaczy czytamy Stary Testament, Paweł w 10 rozdziale mówi bardzo fajne wskazówki dla nas. On pisze w 6 wersecie, opowiada coś ze Starego Testamentu i mówi tak: a to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Czy to znaczy, że Bóg będzie się obchodził z nami tak samo, jak z nimi? Nie wiem, coś tam, bo tam jest opis Żydów na pustyni, tak? Jak szemrali, to tam parę tysięcy głów poleciało, tak? Czy Bóg będzie z nami dzisiaj tak samo postępował? Nie, on mówi, że to było wzorem, ostrzeżeniem dla nas, żeśmy tych rzeczy nie robili. Czyli co mamy nie robić? Szemrać, chociażby. Boże, jak mi ciężko. Znowu nie będziemy mieli co jeść. I tak dalej. Tego mamy nie robić. Ale czy Bóg będzie nas traktował tak samo, jak i że po prostu będzie nas zabijał za to, że my szemrzemy? Nie. To jest wzorem dla nas, żebyśmy my się czegoś nauczyli. Tak? I kolejny werset, który też o tym mówi. 11. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Słuchajcie, żyjemy w innej epoce niż oni żyli. Oni żyli pod zakonem, tak? Pod prawem. I Bóg ich traktował według prawa. Złamałeś prawo w łeb, tak? Od razu. Ale my nie żyjemy pod prawem. My żyjemy, jak to jest powiedziane, u kresu wieków. Biblia w innych fragmentach mówi, że żyjemy w czasach ostatnich. To jest inna epoka. To nie jest prawo, ale to, co działo się z Izraelem pod prawem, jest dla nas przykładem, czego mamy unikać. Na co mamy zwracać uwagę. I tu Paweł używa takich rzeczy na przykład. Mówi tak, co mamy nie robić, tak? Mówi, nie bądźcie bałwochwalcami, jak oni byli. A co oni robili? Imprezka wokół cielaka, tak? Pili, jedli, bawili się dobrze, mamy swojego bożka, tralalala, bawimy się. Tego mamy nie robić. Co mamy nie robić? Druga rzecz, nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich, nie? I znowu parę tysięcy poleciało, nie? Dalej mówi, nie kuśmy Pana. Jak to mam nie kusić Pana? Dokładnie. Nie kuś Pana, bo plaga wężów się pojawiła wśród Izraelitów, tak? Bogu to się nie podoba. Więc tego nie naśladujmy, tak? Nie róbmy tego. Nie kuśmy Pana. Później powiedział, nie szemrajcie, jak niektórzy z nich. Bo to wszystko, co ich spotkało na pustyni, jest dla nas ostrzeżeniem, żebyśmy tych rzeczy nie robili. To było złe? I Bóg nie chce, aby w Kościele działy się te rzeczy. Mamy się uczyć na ich przykładzie. I tylko po to. Nie mamy żyć pod zakonem, pod prawem, tak jak oni żyli, tylko to jest dla nas ostrzeżenie, żebyśmy unikali tych złych rzeczy. Bo one mają wpływ na nas. Czy szemranie, czy kuszenie Pana. To jest naprawdę, no, źle się dla nas kończy, tak? Więc Paweł ostrzega. Stary Testament ostrzega nas, żebyśmy tych rzeczy nie robili, nie? Że to się Bogu nie podoba. Macie dość jeszcze? Czy kolejny werset mam pojechać? Myślałem jeszcze o 11 rozdziale, bo tego też żeśmy nie omówili. O okryciu, pamiętacie? Doktrynę o okryciu, właśnie o okryciu głowy, nie? Ja całe... O, naprawdę, co ja się nasłuchałem na ten temat? O, czemu kobiety tu bez chustek siedzicie? No, tak? No, już zakładamy. Piszę wyraźnie, że kobieta z nienakrytą głową nie może się... Oj, pani, już musiałaś mi spalić cały ekran. No, no, kurczę, co za kobieta. Wszystko wie. Wszystko już wie, no. No. Ale to jest, no, to jest fajne, że pamiętamy o takich rzeczach, bo tak naprawdę cała ta wypowiedź, to jest naprawdę też dużo zamieszania w Kościele, tak? Szczególnie w takich bardziej, tych, co znowu do Starego Testamentu lubią wracać, tak? To właśnie zaraz kobiety wchodzą do kościoła, w chusteczkach siedzą, i po prostu... A fajnie, bo jak byliśmy kiedyś, pamiętam, we Lwowie, nie? Jak żeśmy weszli tam do kościoła baptystów. Pamiętacie, jak tam wyglądało, tak? Czyli panienki były... Ale to też ciekawe, skąd oni to wzięli, że panienki były bez chustek, a wszystkie mężatki były w chustkach. Więc jaki do tego, jak z tych wersetów to oni ten podział zrobili, to ja nie wiem. W każdym razie te, co były na wydaniu, to były bez chust, a te, co były już wzięte, to były w chustach. Żeby było, można było rozróżnić, tak? Tak, ale jaki to ma sens, tak? I, i pamiętam, że pytaliśmy taką jedną młodą, dlaczego te chusty są na głowach? No bo nada. A my mówimy, no ale dlaczego nada? Nie, to było coś innego. No bo lzia, nie właśnie. Nie po prostu... Nie wiedzieli dlaczego, ale tak trzeba, tak? Jaki to ma sens? Nie wiem, ale tak, bo u nas w kościele tak się robi, nie?
I bo...
Co?
Nie zaszkodzi.
No właśnie, także dziewczyny od jutra w ustach. A nóż pomoże, nie? Nie, ale teraz prosta rzecz. Dlaczego Paweł pisze? Zobaczcie, jak ważne jest tło historyczne w ogóle tych wszystkich wydarzeń. Tak naprawdę to samo, co będziemy dzisiaj wieczorem rozmawiać o 1 Koryntian 7. Tam Paweł wypowiada te rzeczy w konkretnym kontekście Koryntian. On, pisząc list do Koryntian na przykład, był przekonany o tym, że Pan Jezus za jego życia przyjdzie po Kościół. I tam wszystko jest tak, można powiedzieć, napięte na maksa. Bo on żyje pod presją tego, Pan Jezus zaraz przyjdzie. I to widać w jego wypowiedziach. I nawet jak doradza małżeństwo, to mówi, jesteście w małżeństwie? Macie żyć tak, jakbyście nie byli w małżeństwie. Jejku, jak to? O co on gada? Rodziny chce rozwalić, tak? Ale on miał w myśleniu, bo za chwilę będzie Jezus, to i tak nieważne, tak? Rodziny nieważne, dzieci nieważne, małżeństwo mało ważne, bo Jezus już idzie. I my musimy znać ten kontekst, bo później odczytują ludzie, takie głupoty wymyślają, bo biorą werset 2000 lat temu napisany i w dzisiejszą rzeczywistość wrzucają, to jest zupełnie... Chociaż akurat jeśli chodzi o 7 rozdział, to bardzo podobne rzeczy przechodzimy dzisiaj tak naprawdę i to wam też będę chciał pokazać wieczorem. Ale właśnie z tym okryciem, nie? Ludzie zupełnie nie łapią, o co chodziło w Koryncie z tym ukrywaniem. Ale jeśli uświadomimy sobie, że miasto to słynęło z rozpusty. Na czym ta rozpusta polegała, tak? Było na wzgórzu, była świątynia Afrodyty, takiej bogini, i czciło się to boginie między innymi tym, że były prostytutki świątynne i z nimi uprawiało się seks. I to było czczenie tej bogini, bo ona była boginią płodności i wszystkich rzeczy, które są związane z seksem i tak dalej, tak? I co one robiły? One co wieczór, nie wiem, czy tam nie faszerowano je jakimiś narkotykami, czy coś, w każdym razie z 1000 takich kobiet z tej świątyni wychodziło na miasto. I one chodziły po mieście i były dostępne dla każdego, kto chciał uczcić tą Afrodytę, tak? W ten sposób, nie? I teraz, czy ludzie z kościoła spotykali te kobiety? No jak najbardziej, tak? Bo było ich wszędzie pełno, tak? Czy widzieli, nie wiem, ocierali się o prostytucję, można by powiedzieć, tak? Widzieli, to działo się, tak? Poza tym niektóre z tych kobiet się nawracały. Trafiały do kościoła, no. I chyba, nie pamiętam dokładnie, mogę pomierzyć, możecie sprawdzić to, ale wydaje mi się, że one były obszczyżone, no, ogolone na łyso. Tak? I teraz taka ogolona na łyso, prostytutka, która się upamiętała, tak? Trafia do kościoła, nie? I teraz o czym Paweł mówi? Nie? Jeśli, tu on tak mówi, że jeśli nie przystoi kobiecie być ogoloną, załóż coś na głowę, tak? Załóż coś, zakryj tą swoją koliznę, bo to przypomina ludziom jedynie o tym, kim byłaś wcześniej. Zakryj to. A czy dzisiaj musimy nosić te chusty? Nie, bo dzisiaj chusty mają zupełnie inne znaczenie. Tak? To zupełnie nie ma sensu dzisiaj, żeby kobiety nosiły chusty, bo cała ta jego wypowiedź kończy się takimi słowy. Słuchajcie. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga. O, wszystkie w chustach. Tak? Ale co dalej mówi? Czy sama natura nie poucza na was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza długie włosy, przynosi to wstyd. Jak on tak mówi? Przecież Jezus na wszystkie obrazy ma długie włosy. Jak on mógł tak powiedzieć? Pana Jezusa obraża. Ale co mówi o kobietach? A kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę. Dlaczego? Mówi, gdyż włosy są jej dane jako okrycie. No. Okrycie. Włosy. Długie włosy są jej okryciem, tak? Czy potrzebujesz chustą zakrywać te długie włosy? Nie, nie potrzebujesz. Włosy są twoim okryciem. Naturalne, tak? I dlatego, zobaczcie, no czasami, nie wiem, takie abstrakcyjne rzeczy ludzie wprowadzają do kościołów, które dzisiaj zupełnie nie mają sensu, tak? Bo to nie o to chodzi. Zupełnie nie o to chodziło w Koryncie, że to jest wytyczne dzisiaj dla nas, tak? Jakbyśmy chcieli robić wszystko to, co Kościół w Koryncie robi, to dzisiaj też chyba mało kto do kościoła by chodził, jak słyszymy, co oni tam robili, nie? Czyli ja bym chodził do takiego kościoła, no, gdzie ludzie przychodzą codziennie na uczty agape i jedni wychodzą pijani, inni głodni po prostu, nie? Bo takie rzeczy się działy, słuchajcie, tam, tak? Wśród wierzących. Ale to byli święci ludzie i Paweł ich koryguje, bo takie mieli tam problemy. My dzisiaj mamy inne problemy. Ale część z tych rzeczy też dotyczy się nas dzisiaj. Ale nie to akurat. Tak? Także kobiety u nas w kościele nie muszą nosić chust. Użyło wam? Co jeszcze? Może starczy, co? Ja się produkuje, a wy nic nie mówicie. O nie, to jest za ciężkie, to już to se darujemy. Nie teraz. Okej, okay, myślę, że starczy nam teraz, słuchajcie. Za chwilę możemy chwilę jeszcze podyskutować, bo ja ten sprzęt już włączę. No dobra, dziękuję.